Z jednej strony jesteśmy ludźmi, ale z drugiej strony jesteśmy moralnymi zwierzętami. Jest taka książka Zwierzę Moralne, nawet Rota bodajże, gdzie chcę pokazać, że pewne nasze działania są zdeterminowane pewnym atawizmem, szczególnie zachowania mężczyzn. Na przykład bardzo często pojawia się w moich książkach problem poligamii, to znaczy moi bohaterowie nie są wiernymi mężczyznami. Strasznie dokuczają tym kobietom i powodują ich ogromny smutek i wiele tragedii wynikających z tego, że nie są wierni jednej kobiecie. I staram się trochę tych mężczyzn bronić, że im trudno być wiernym jednej kobiecie, bo mają ewolucyjną rolę atawizmu, rozprzestrzeniania, o czym też dzisiaj w szkole mówiłem, rozprzestrzeniania swoich genów. Z jednej strony są kajdany narzucone przez teologię, normy społeczne, etykę, a z drugiej strony jest ten atawizm polegający na tym, że facet powinien rozprzestrzenić geny jak największą ilość kobiet. Dlatego, że z punktu widzenia przetrwania naszego gatunku, największe szanse na przetrwanie gatunku ma potomstwo, które powstało z rodziców o największym zróżnicowaniu genów. Jeśli ma się tylko jedną kobietę, to się rozprzestrzenia tylko geny z jedną, więc nie wiadomo, czy to potomstwo przetrwa, czy nie. Jak się ma wiele kobiet, się rozprzestrzenia z dużą ilością tych kobiet. Więc szanse na przetrwanie potomstwa z punktu widzenia ewolucyjnej biologii są większe, jeśli tych genów jest rozprzestrzenionych więcej. Okazuje się, że największe szanse przeżycia, czyli najdroższe dzieci rodzą się ze związków, w których jest największe zróżnicowanie genetyczne, a dokładnie jednego genu, kiedy genu kobiety i mężczyzny, tak zwany gen zgodności tkankowej, jest najróżniejszy, HS się nazywa. Czyli tak naprawdę, krótko mówiąc, najlepiej dla dziecka jest, kiedy matką jest blondynka ze Szwecji, a ojcem bardzo czarny Murzyn z Sudanu. Tak by to wyjaśnił, bo oni mają największe zróżnicowanie tego genu MHS. Ale ponieważ mężczyźni nie wiedzą i natura ich tak utworzyła, oni chcą zostawić swoją spermę w jak największej ilości samic, żeby te geny zostały rozprzestrzenione. I tym dylematem też się zajmuje, co powoduje strasznie dużo tragedii, bo kobiety nie rozumieją i zresztą nie chcą zrozumieć, bo jest tam etyka i tak dalej. No trochę tłumaczy, rozkładam ten parasol. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. Ten parasol nad mężczyznami, to znaczy staram się tłumaczyć ich poligamię bardziej niż kobiet. Chociaż z ostatnich statystyk wynika, że 62% według Instytutu Kinseya mężczyzn w badaniach anonimowych przyznało się, że prowadzi dwa równoległe związki seksualne. Minimum dwa, rekordzista miał 8, no ale minimum dwa, 62%. Nie? Zgryźliwi ludzie twierdzą, że 38 po prostu nie miało odwagi przyznać. Ale to jest zupełnie inna sprawa. Z kobiet do tego przyznaje się tylko 42%. To dość jest uzasadnione, dlatego że poligamia u kobiet jest obciążona większym ryzykiem. Kobiety mają więcej do stracenia. Oczywiście zdecydowanie więcej, jeśli są poligamiczne. Znaczy, że one noszą w swoim życiu konsekwencje w postaci ciąży, w postaci wychowywania bardzo często samotnie dzieci. Mężczyźni mają mniej do stracenia w tym związku. Wśród zwierząt w ogóle opiekowanie się potomstwem to jest tylko domena kobiet. Gorl zapładnia, znika na rok i sprawdza, czy później się urodziło. To my jesteśmy tylko do... To mnie zawsze fascynowało. Jak to pogodzić, jak to ekonomicznie nazwałem ogromny przerost podaży spermy nad popytem. Powiedzmy to na to tak. Dlatego, że mężczyzna w ciągu jednego ejakulatu może zapłodnić ilość komórek jajowych, które są równe ilości osób już mieszkających w Szwajcarii. A kobieta w ciągu swojego życia może maksymalnie urodzić. Rekordzistka w Rosji urodziła 20 dzieci. Rekordzistka jedna. Ale średnio do 40, nie wiem, 8, kiedyś średnio menopauzę zaczyna, kobiety rodzą małą ilość osób. No. Czyli to z punktu widzenia gatunku też jest złe. Ponieważ jedna kobieta oferuje na małą ilość potomstwa, natomiast wiele kobiet oferuje dużą ilość potomstwa. To jest takie wracanie do tego, do tej czkawki ewolucyjnej, ale ta czkawka ciągle w nas jest. I ciągle nam się czka i to echo ewolucyjne jest. W ogóle poligamia jest stanem naturalnym w naturze. Nie ma organizmu, jest tylko jeden organizm, do którego wrócę, monogamiczny, a wszystkie inne, to jest nieprawda o tych żurawiach, łabędziach, słoniach i innych. Badania w Anglii wykazały, że na 10 gniazd łabędzi w 7 było jedno podrzucone jajo, to znaczy nie pochodzące z... Wprawdzie one się razem pływają, ale to nie znaczy, że one razem cały czas wszystko robią ze sobą. Tak samo jak słonie nie są absolutnie monogamiczne, które też się taka opinia panuje. Jest tylko jeden organizm, który jest całkowicie monogamiczny. Jest to organizm, jest to żerujący w ciele karpia pewna bakteria. Ona jest monogamiczna tylko dlatego, że w momencie parzenia się, czyli kiedy następuje poznawanie się samca z samicą, w momencie zbliżenia się do siebie zrastają się na stałe ze sobą. Trudno być poligamicznym, jeśli jestem zrośnięty ze swoją żoną. W związku z tym to jest jedyny przykład absolutnej monogamii. Także monogamia jest modelem, który fajnie był, dlatego że ludzie w wyniku różnych reguł etycznych, teologicznych stwierdzili, że najlepszym modelem jest model matka, ojciec i dzieci, bo dlatego, że to bezpiecznie wychowuje, to daje bezpieczeństwo ekonomiczne, odciąga od państwa konieczność opiekowania się obywatelami, lepiej dać, zrzucić to na rodziców. Poza tym rozwiązuje to pewne absolutne konflikty, już się samce o samice nie będą zabijać, jak było na początku, dlatego, że są pewne normy prawne, które będą to karały i tak dalej, i tak dalej. Ale ewolucyjnie model absolutnie monogamiczny nie jest modelem, który jest preferowany. Ja o tym bardzo często piszę. A z braku tej monogamii jest strasznie dużo tragedii, bo i mężczyźni chcieliby dotykać, żeby mieć wyłącznie dotykanie kobiety, i kobiety chciałyby mieć wyłącznie dotykanie jednego mężczyzny, a mężczyźni bardzo często no jakoś nie poddają się tej presji, kobiety ostatnio również nie poddają się tej presji, ale mężczyźni o wiele częściej. Z tego wynika strasznie dużo tragedii, o których ja piszę w swoich książkach. O zdradzanych kobietach, o niespełnionych miłościach, o tych tragediach wynikających z tego, że ludzie nie są sobie wierni, czyli to jest to rozdarcie między tym ewolucyjnym atawizmem a tym, czego byśmy oczekiwali, co sobie obiecujemy w różnych urzędach, podpisując to nieraz, szczególnie mężczyźni, ogarnięci ogromnym pożądaniem, podpisują różne dokumenty w urzędach stanu cywilnego, na przykład, albo w innych urzędach, bo się dowiadują, że to wcale tak łatwo nie jest, że jest udręka utrzymywania tej wierności, chociaż w momencie podpisywania byli pewni, że tak będzie, ale później pojawia się w mózgach chemia, która powoduje, że to libido, to pożądanie spada, no, i przy danej kobiecie, że nie pożądamy ciągle tego samego człowieka, pożądamy ale innych. I to jest właśnie, to wynika z kolei z socjologicznego zjawiska, które się nazywa habituacją. Ludzie się habituują, tak jak się zwierzęta habituują. Słynne habituacje, najlepszym przykładem habituacji jest porażanie w klatce szczura chrobrem, który idzie do żywności. Na początku będzie nie będzie chciał zeżreć tego, co tam jest w tej klatce, ale po dwóch tygodniach się zwyczaja się do tego walenia prądem i będzie jadł mimo tego walenia. Habituował się, przyzwyczaił się do tego. To samo mają ludzie. Absolutnie to samo mają ludzie i również na poziomie seksualnym. Myśmy napisali ze Zbyszkiem Izderskim, nie wiem, czy ta książka też jest w tej bibliotece, pewnie jest. Intymnie rozmowy, nie tylko miłości. Zbyszek Izderski jest najlepszym polskim seksuologiem, który się na tym zna i przez 6 dni, po 6 godzin rozmawialiśmy o seksie. To jest niesamowite wyróżnienie. Jeśli seksuolog polski najlepszy podarował mi 6 dni, że po 6 godzin mogę go wypytywać o wszystko z tej dziedziny, a on o wszystkim wszystko mniej więcej wie, bo on jest i psychoterapeutą i wykładowcą, jeden członek Instytutu Kinseya notabene z Polski. Ludzie się też habituują i nic na to nie poradzimy. Ilość aktów seksualnych w rok po ślubie spada o 50%. To jest normalne zjawisko i to wcale nie wynika, że ta pani już nie kocha tego pana tak mocno. To po prostu nastąpiła pewna habituacja. Ja nie chcę powiedzieć, że Brad Pitt habituował się z tą Jolie, bo tam są inne problemy, ale prawdopodobnie tak było. To jest, jeśli cały związek jest oparty tylko na pożądaniu, na tym pierwszej fali, na tym libido, to nie jest fajna rzecz. Dlatego, że wielu mężczyzn chciałoby tego rauszu z początku znowu doznawać, a doznaje go to przy innych kobietach. W literaturze mamy dużo przykładów. To takim miłosnym ćpunem, którego tego rauszu chciał przeżywać nieustannie, był Don Juan, to wszyscy wiedzą. To jest miłosny ćpun tak naprawdę, bo to potrafił tak samo jak Casanova również. Są gatunki, które żyją z tym i dobrze im się wiedzie. Najbardziej pokojowe małpy, gatunek małp, w którym nie ma żadnej agresji. Najbardziej pokojowym gatunkiem małp, które nie ma żadnej agresji, są tak zwane szympansy miniaturowe, a inaczej nazywane bonobo. Państwo wiecie, co bonobo robią. Po prostu wierność bonobo jest najdłuższa, jeśli trwa 8 minut w ogóle w czasie aktu seksualnego. Małpki bonobo potrafią zmienić partnera seksualnego w trakcie aktu seksualnego, jeśli na horyzoncie pojawi się bonobo z większym kokosem. Znaczy kokosem na głowie. Bo penisy małpy bonobo są bardzo małe. Ale z kokosem na głowie. Bo dlatego, że ten następny partner z tym dużym kokosem na głowie gwarantuje, że jest silniejszy, mocniejszy, lepiej wyżywi potomstwo, lepiej będzie dbał o potomstwo, no kierują się absolutnie bardzo biologicznymi, a jest to jednocześnie niezwykle pokojowy gatunek małp. Odróżnienie na przykład od szympansy, który dochodzi nawet do zabójstw na tle. Natomiast bonobo rozwiązują wszystkie problemy tylko w jeden sposób. Wszystko seksualnie. Na przykład zdradzona małpka bonobo jest pocieszana przez tą, z którą zdradził mi ten partner. I to pocieszana w dość specyficzny sposób, w postaci seksu oralnego, który sobie dokonują nawzajem. To samo robią mężczyźni. Bardzo by było fajnie, gdyby takie warunki pokojowe, takie rozwiązywanie problemu na do naszego Sejmu trafiło. Genialnie, gdyby się wszyscy kochali, rozwiązywali te problemy w taki sposób, jak małby bonobo. Jest to bardzo, bardzo pokojowe. Warto przeczytać to. Jest książka Van der Waals się nazywa, ten człowiek. Przepiękna książka, polska książka, przetłumaczona na polski. Jest o tych małkach, ale w bardzo szerokim, bardzo pięknym kontekście napisana. A nazywa się Bonobo i ateiści. Porównanie ateizmu, radzę, jeśli jest w bibliotece, bardzo Państwu życzę, ściągająca niezwykle książka, gdzie pokazuje na przykładzie bonobo również inne cechy zwierząt, takie jak współczucie. Zwierzęta nie powinny współczuć, zwierzęta nie powinny czuć żadnej empatii. Dzielenie się żywnością z chorym zwierzęciem nie powinno wchodzić w rachubę, dlatego że ewolucyjnie chodzi o przetrwanie, jak najczyniej, żeby się należeć tylko ja. On świetnie to napisał, Bonobo i ateiści, polecam tą książkę Państwu.
Panują wyobraźnię, jeżeli chodzi o ten Sejm. Jeżeli chodzi o Bonobo, rzeczywiście muszę przyznać, że miałam okazję czytać o tych małpkach, ale staje się, że u nich te akty seksualne mają jeszcze takie znaczenie społeczne, no po prostu budują na tym swoją więź, na podstawie.
Ludzie też budują, seks bardzo wiąże, przyznają Państwu.
Zdaje się, że u szympansów tę rolę spełnia iskanie, tak?
Nie iskanie, ale akurat oni się iskają i mają seks, nieustannie, bo na są po prostu absolutnie, to są zwierzęta o największym chyba libido, jaki jest, ale to libido jest energetyczne takie. Ale w tych grupach bonobo nie ma żadnych aktów agresji, odróżnienie od innych pap. To jest bardzo ciekawe, bardzo pochodne gatunki. Poza tym chcę Państwu przypomnieć, że bonobo mają DNA, genom 99% taki jak my. Czyli różnią się tylko 1% genomem od nas. To znaczy zatrzymały się ewolucyjnie na niskiej gałęzi, ale są bardzo podobne. Zresztą jak na niektórych facetów patrzę, to widzę, że są bardzo podobni do Bonobo.